Arabski wieczór w Radiu Zielona Góra. Kobieca strona miasta na 97.1 FM.
Niebawem w Zielonej Górze odbędzie się ciekawy warsztat rozwojowy w ruchu, na który zaprasza Magdalena Pytkowska, terapeutka tańcem i ruchem, goszcząca już ze mną w studiu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dokładniej mówiąc, jest to psychoterapia przez taniec i ruch. Zacznę więc od pytania, czym właściwie jest taka świadoma praca z ciałem?
Czym jest świadoma praca z ciałem?
Tak. To słowo świadoma tutaj jest takie intrygujące.
Bardzo jest to szeroki temat, ale właśnie, żebyśmy mogły jak najwięcej wątków tego tematu dotknąć, to postaram się jakoś też to skompresować. Więc świadoma to jest taki rodzaj pracy, w której jesteśmy w kontakcie ze wszystkim, co się w nas dzieje podczas tej pracy. Czyli na każdym poziomie zdajemy sobie sprawę z tego, co przeżywamy na poziomie cielesnym, na poziomie naszego ciała, doświadczeń takich sensualnych, cielesnych, stricte fizycznych, na poziomie umysłowym, czyli tego, co się pojawia w naszej głowie, w naszych myślach, w postaci obrazów, wizji, i na poziomie emocjonalnym, który jest tutaj bardzo, bardzo ważnym poziomem, czyli też takiej świadomości tego, co przeżywamy. No i myślę, że te trzy komponenty jakby są tym, co w połączeniu ze sobą odróżnia, czy daje takie poczucie, w jaki sposób ten rodzaj pracy odróżnia to od każdej innej aktywności fizycznej, czyli od, nie wiem, od fitnessu, od biegania, chociaż tak naprawdę każdą formę pracy możemy robić w sposób świadomy. Więc tutaj jakby uwzględnienie tych aspektów może sprawić, że każda forma aktywności fizycznej będzie formą świadomej pracy ze sobą, z ciałem.
Tutaj mi się nasunęło, że generalnie codziennie wykonujemy mnóstwo ruchów, które gdzieś tam działają zakodowane w naszej podświadomości, nie zdając sobie z nich sprawy. No a przy takiej pracy uruchamiamy tą świadomość.
Dokładnie, na tym to polega. Czyli jest to też jakby bardzo o takiej intencji, z jaką my robimy daną czynność, bo my możemy świadomie wykonywać bardzo proste, codzienne czynności i też od tego jakby zacząć w ogóle taką praktykę świadomego bycia w swoim ciele i przeżywania siebie jako istoty fizycznej. Czyli, nie wiem, świadomie myć naczynia, świadomie robić cokolwiek, co robimy po prostu na co dzień.
Ale nasuwa się też takie pytanie, w jaki sposób w ogóle taniec i ruch mogą działać terapeutycznie, czyli w jaki sposób jest to psychoterapia?
Uśmiecham się, bo to są tak obszerne zagadnienia i jest to zawsze też jakiegoś rodzaju wyzwaniem, też jak o tym mówić, żeby to było takie zrozumiałe i klarowne i żeby zawrzeć to, co najistotniejsze. Jakby cała jakby forma tej pracy z ciałem, właśnie psychoterapia tańcem i ruchem, opiera się na pewnych założeniach i jednym z głównych założeń jest to, że ciało i umysł pozostają w ciągłej interakcji ze sobą, są w ścisłym połączeniu. I tym samym oddziałując na sferę cielesną, na swoje jakby przeżycie siebie w ciele, oddziałujemy na to, jak się czujemy, oddziałujemy na to, co się dzieje w naszych emocjach, na poziomie właśnie naszego umysłu, naszych wyobrażeń, myśli, przekonań i odwrotnie. To jest takie sprzężenie zwrotne, działa to w dwóch kierunkach.
Czyli taniec może być terapeutyczny. Generalnie też czasami nieświadomie tańcząc, będąc gdzieś w miejscu, w którym możemy się wyszaleć, wytańczyć, nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak bardzo dobrze to na nas może działać.
Dokładnie tak jest. I tak naprawdę nawet jeżeli my nie podejmujemy takiej aktywności właśnie w sposób świadomy, czyli nie decydujemy się świadomie na udział w warsztatach świadomej pracy z ciałem, czy w terapii opartej na tej metodzie, czy też w jakichś zajęciach grupowych opartych na terapii tańcem i ruchem, to po prostu tańcząc, poruszając się, dając taką swobodną możliwość sobie, możliwość swobodnej ekspresji dla swojego ciała, zawsze ten aspekt terapeutyczny, on się pojawia gdzieś z boku. Tylko nie zawsze mamy świadomość i nie zawsze jesteśmy w stanie też, to jest takie ładne słowo, zintegrować to doświadczenie. Czyli możemy przeżywać jakieś emocje, coś się w czasie tego ruchu może nam pojawiać i jeżeli nie jest to zaopiekowane w takiej formie, że możemy o tym potem z kimś porozmawiać, nadać temu znaczenie, ponazywać pewne doświadczenia, to niekoniecznie możemy potem zrozumieć to, co się zadziało.
To już za chwilę powiemy trochę więcej na ten temat.
Babski wieczór w Radiu Zielona Góra.
Wracam do rozmowy z Magdaleną Pytkowską, terapeutką tańca. Tańcem i ruchem. O, tak będzie poprawnie. Tańcem i ruchem. Chciałam zapytać o to, czemu na przykład wybrać taką terapię, a nie wybrać się na zwykłą rozmowę z terapeutą, jeżeli mamy jakiś głębszy problem?
To jest bardzo dobre pytanie. Ta forma terapii po prostu wzbogaca proces terapeutyczny. Włączając ciało do pracy terapeutycznej, jest to po prostu wykorzystanie dodatkowego czynnika, który zawiera w sobie ogromne bogactwo informacji, które często po prostu nie jest wykorzystywany w tak zwanej terapii werbalnej, czyli takiej, w której siedzi się z terapeutą zazwyczaj na fotelu naprzeciwko siebie i rozmawia o tym, co, z czym klient, pacjent, tutaj zależy jak kto używa tej nomenklatury, z czym przychodzi do gabinetu. Więc jakby całe to bogactwo, które niesie ze sobą ciało i to, co w nim zostało zapisane, tutaj może być jakby wyłonione i odkryte dla klienta i też dla korzyści jakby celu terapii, tego, do czego on zmierza.
To są takie dodatkowe korzyści, które płyną z tego, że jeszcze się poruszamy.
Tak, dokładnie.
I używamy świadomości przy tym.
Tak, to dokładnie, bo to też się opiera na założeniu, że nasze ciało jest takim samym nośnikiem informacji z nieświadomości, jak sny, jak symbole, jak obraz, który malujemy spontanicznie. I w ten sposób właśnie możemy z całej tej, z tego bogactwa cielesności czerpać.
A jakie są korzenie tej terapii? Czy ona jest u nas od dawna? Skąd przywędrowała w ogóle?
Tak, w Polsce terapia tańcem i ruchem nie jest jeszcze bardzo popularna, zwłaszcza jakby w obszarach poza centrum Polski. Instytucja szkoląca w tej metodologii mieści się w Warszawie, Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem i szkoli terapeutów bodajże od 12 lat. Więc tych terapeutów też nie jest jakoś strasznie dużo w Polsce. Szkolenie też odbywa się cyklicznie co 4 lata, więc tych terapeutów naprawdę nie ma dużo. I większość z nich pracuje w stolicy, więc koncentrują, tam się jakby ogniskuje oddziaływanie tej metody pracy. I tam na tyle to już jest rozwinięte, że terapeuci współpracują z jednostkami też służby zdrowia, ze szpitalami psychiatrycznymi. Tam już jakby nie jest to taką egzotyką, jak w mniejszych miastach. Także tutaj jakby jest ta rola też, żeby krzewić wiedzę o tym i też świadomość tego, w jaki sposób poprzez ciało możemy pracować ze sobą.
A w jaki sposób właśnie poprzez ruch można przepracować problem? Jak to wygląda w praktyce?
Kolejne świetne pytanie. Jak to wygląda w praktyce? Myślę, że ważne jest też, żebym powiedziała, że w takim procesie terapeutycznym, który uwzględnia ten ruch, ten proces nie jest pozbawiony też tego aspektu werbalnego, czyli rozmowa nie jest tam jakoś wykluczona, a wręcz jest właśnie bardzo istotnym elementem takiej terapii, takiej pracy, właśnie po to, żeby te treści, które za pośrednictwem ciała, ruchu, tańca i zaraz też może powiem trochę szerzej, jak rozumiany jest ruch, ale właśnie, żeby te treści mogły zostać zrozumiane przez klienta, żeby mogły zostać zintegrowane, żeby nie pozostały same sobie. Bo możemy oczywiście przyjść, nie wiem, na warsztaty czy na jakiekolwiek zajęcia, poruszać się, poczujemy, nie wiem, przypływ endorfin, lepsze samopoczucie albo poprzez ruch odsuniemy się gdzieś dalej od problemu, więc tym samym też poczujemy się lepiej. Ale tak naprawdę nadal nie dotykamy przyczyny, nadal nie dotykamy źródła, nadal nie dochodzimy do zrozumienia tego, co się z nami dzieje. I w psychoterapii tańcem i ruchem ten aspekt jakby mówiony, werbalny i ruchowy mają obydwa bardzo tutaj kluczowe znaczenie.
A jak zaczyna się taka terapia? Przychodzi osoba i jest najpierw jakaś rozmowa, następnie wprowadzenie i właśnie ten taniec? Ciężko mi to sobie wyobrazić. Szczerze mówiąc, jak tak się nigdy o tym wcześniej nie słyszało, albo gdzieś tylko jakieś tam elementy, to teraz jeszcze przez radio to zobrazować też z pewnością nie będzie łatwe, ale może się uda.
Tak, jeżeli dzwoni osoba, że jest zainteresowana w ogóle terapią, to wygląda to na początku tak tak naprawdę tak samo jak rozpoczynanie każdego innego procesu terapeutycznego w każdym innym nurcie terapeutycznym. Czyli umawiam się z taką osobą na konsultację wstępną, na której no przede wszystkim mamy się poznać, mamy się zobaczyć i też poczuć jakby, bo inaczej jest rozmawiać z kimś przez telefon, a inaczej jest usiąść naprzeciwko tej osoby i poczuć, czy w ogóle ta osoba jest odpowiednia dla mnie do pracy. Mam na myśli tutaj ze strony klienta bardziej, więc temu służy ta konsultacja i też takiemu zebraniu wywiadu, informacji o tej osobie, z czym ona przychodzi, z czym chce pracować, jakie ma potrzeby i w związku z tym jakieś wyłonienie celu tej pracy. No i przede wszystkim też opowiedzenie trochę, naświetlenie tego, w jaki sposób ta praca wygląda i no takie sprawdzenie, czy ta osoba czuje, że to jest odpowiednia forma pracy dla niej. Więc najpierw jest parę takich konsultacji wstępnych i w momencie, kiedy podejmiemy decyzję o terapii, dopiero zaczynamy taką pracę właściwą. I tutaj, jeżeli chodzi o pojawienie się tego aspektu ruchu bądź tańca już na dalszym etapie, to jest bardzo zależne od osoby, która przychodzi, od jej gotowości, od jej możliwości, od jej świadomości swojego ciała i takiej też otwartości na to, żeby pozwolić sobie na ruch, szczególnie, że jest to ruch obecności obcej osoby, bo na początku jesteśmy dla siebie obcy, więc potrzebujemy czasu, żeby się poznać i stopniowo jakby ten ruch się pojawia. Na początku zazwyczaj się ogranicza to do takiej kierowania uwagi klienta na świadomość jego ciała. Czyli na przykład to są bardzo proste rzeczy. Zauważenie, co się dzieje z twoim oddechem, kiedy opowiadasz mi pewną historię. Zauważenie, czy w twoim ciele pojawiają się jakieś napięcia, gdzie one się pojawiają. Jak w ogóle twoje ciało reaguje na to, czym się dzielisz ze mną.
No właśnie, zastanawiam się, jak to, o czym się rozmawia, przekłada się właśnie na taniec i ruch. To są, jak na przykład emocje są jakieś silne i negatywne, to wtedy też dopasowuje, terapeuta dopasowuje odpowiednią muzykę, odpowiedni rodzaj muzyki, czy to jakoś wychodzi naturalnie?
Tak, pytanie o muzykę jest jeszcze tutaj jakby kolejnym rozwinięciem tematu, bo ta muzyka może się pojawić, a nie musi i to też zależy w dużej mierze od dynamiki procesu, od tego, z kim pracuję, kto przychodzi i jakby nie mam na to żadnego gotowego wzoru. Czy ta muzyka się pojawia, ale staram się, jeżeli ona się pojawia, to żeby raczej była czymś, co wspomaga otwarcie się w ogóle na ruch, a nie czymś, co ten ruch stymuluje. Czyli jakby staram się, żeby ten proces dział się naturalnie i bardziej wychodził od strony klienta i był związany z jego gotowością i budowaniem się tej gotowości do dzielenia się pewnymi rzeczami, a nie był stymulowany z mojej strony.
Babski wieczór w Radiu Zielona Góra.
Wracam do rozmowy z Magdaleną Pytkowską, terapeutką tańcem i ruchem, która gości dziś na 97.1 FM. Rozmawiamy o psychoterapii tańcem i ruchem i ja chciałabym teraz zapytać o to, dla kogo w ogóle jest taka terapia?
Tak naprawdę dla wszystkich. Dla wszystkich, którzy oczywiście chcą i się decydują na taką formę pracy terapeutycznej. Ale szczególnie pomocna może być z uwagi właśnie na ten aspekt tutaj cielesności i dotykania, no właśnie cielesności, fizyczności i odkrywania emocji poprzez ten kanał dostępu. Szczególnie pomocna może być dla osób, które unikają wyrażania emocji, uczuć, mają z tym trudność lub robią to w sposób nieadekwatny do sytuacji, w sposób przytłaczający doświadczają tych emocji. Dla osób, które też mają trudność z nazywaniem swoich emocji i dla których ta forma pracy werbalnej, czyli takiej, gdzie właśnie nazywamy, opowiadamy, może być tak naprawdę wyzwaniem. I tutaj jakby z pomocą przychodzi ciało i jakby ten kanał dostępu do treści, które mamy w sobie. I też zarówno dla osób, które doświadczają przytłaczającego stresu, które mają trudności w doświadczaniu bliskości, kontaktów fizycznych, tutaj szczególnie może to się wydawać i może być na początku też to wyzwaniem i trudnością dodatkową, ale jakby jest tutaj dodatkowe bogactwo płynące z tej formy pracy, że można przepracować sobie te obszary życia
jeżeli ktoś ma problem, żeby gdzieś, powiedzmy, się otworzyć przy kimś, czy tej bliskości doświadczyć, to może być duże wyzwanie.
Może być duże wyzwanie i tutaj jakby szczególnie wymaga to takiego szczególnego zaopiekowania tym procesem terapeutycznym, tutaj też ze strony terapeuty i stworzenia najpierw bardzo bezpiecznych warunków, bezpiecznej przestrzeni, co wiąże się z tym, że inne jest tempo takiej pracy, że więcej czasu poświęca się na to, żeby zbudować relację terapeutyczną i zaufanie, żeby osoba, która przychodzi, naprawdę czuła, że ona może się tam otworzyć przed terapeutą i bezpiecznie sobie wyrażać różne rzeczy.
A jeżeli ktoś nie potrafi tańczyć, nie ma wyczucia rytmu i ma duże blokady właśnie, chciałby na przykład spróbować takiej terapii, ale mówi, jak, przecież nie umiem tańczyć w ogóle, nie mam słuchu.
Tak, bardzo lubię to pytanie. Tak, to no jakby też nawiązuje do skojarzeń, które wiele osób ma na temat tej metody pracy i jej nazwy. Także nie, jakby nie ma tutaj żadnych wymagań dotyczących jakichkolwiek predyspozycji, zdolności, zwłaszcza tanecznych czy ruchowych. A wręcz nawet tak jest, ja często mówię to osobom, z którymi rozmawiam o tej metodzie, o tym, co robię, że szczególnie to jest dla takich osób, żeby też mogły poczuć, że tak naprawdę my mamy dosyć, no powiedziałabym, zawężone pojęcie w ogóle tańca, czym jest taniec, czym jest ruch. Psychoterapii tańcem i ruchem, to właśnie wcześniej o tym wspomniałam, że do tego wrócę. Ruch przez terapeutę jest rozumiany dużo, dużo szerzej niż my go pojmujemy i w zakres tego pojęcia mieści się świadomość oddechu, mieści się nasza postawa, to jak siedzimy. Mieszczą się takie komponenty, które niekoniecznie są związane z jakąś bardzo szeroką ekspresją naszego ciała. Więc jakby osoba, która przychodzi, może mieć szansę doświadczyć właśnie tego, że tak naprawdę każdy się porusza, każdy, kto ma ciało, każdy, kto oddycha, kogo ciało jest sprawne, ale też nie jest to warunkiem, ma zdolność do poruszania się i tym samym ma zdolność do tańca, do ekspresji poprzez swoje ciało.
Czyli terapeuta od tańca i ruchu ma zdolność odczytywania z postawy ciała już, no nie wiem, naszego problemu, czy już na podstawie ciała może coś przeanalizować właściwie?
Tak, to jest prawda. Jakby nie ma tutaj też szablonu i ja staram się pracować w taki sposób i w sobie też kształtować taką postawę, ją pielęgnować, która nie wkłada nikogo w jakiś szablon, czyli jeżeli osoba jest taka, ma taką postawę, to znaczy to i to, bo tak naprawdę ja dopóki tej osoby nie poznam i z nią nie pobędę dłużej, ja nie wiem, co to dla niej personalnie oznacza, bo jesteśmy bardzo różni i tak samo w różny sposób przejawia się to, co mamy w naszym wnętrzu, na poziomie naszego ciała, więc potrzeba właśnie na to czasu, ale jest też w psychoterapii tańcem i ruchem taki segment jakby wiedzy, który nazywa się analizą ruchu, który ma jakby bardzo solidne takie podstawy, no, rozwoju jakby tej dziedziny i służy to do diagnostyki zarówno, jak i też do przeprowadzania tego procesu terapeutycznego.
Skąd pochodzi ta forma terapii?
Tak. Ja powiedziałam o tym, jak to się w Polsce rozwija, ale w Polsce to się nie narodziło, tylko do Polski przyszło z Wielkiej Brytanii, ale jeszcze zanim jakby powstało tam i się zakorzeniło tam, to tak naprawdę korzenie DMT, czyli właśnie terapii tańcem i ruchem, z angielska Dance Movement Therapy, są w Stanach Zjednoczonych i sięgają czasów lat 30., 40. ubiegłego wieku, kiedy to jakby triumf święciła psychoanaliza i jakby takie pierwotne początki są w takim odkryciu tancerzy, tańca współczesnego, odkryciu, które polegało na tym, że zauważyli, pracując z ludźmi, tanecznie, choreograficznie, czyli bardziej w taki sposób, jak my rozumiemy teraz taniec, czyli bardziej poprzez sztukę i ekspresję, zauważyli, jak silne to ma połączenie z naszą emocjonalnością, że tak naprawdę tancerz nie jest w stanie wyrazić czegoś autentycznie i prawdziwie, jeżeli nie przepuszcza tego przez swoje emocje, przez swoją sferę emocjonalności. I tym samym pracując z tancerzami, właśnie prekursorzy DMT, kiedy dokonali tego odkrycia, zaczęli bardziej się interesować teoriami psychologii, psychoanalizy, teoriami w ogóle osobowości i studiować też to. I zaczęli łączyć taniec współczesny, odkrycia czy doświadczenia związane z tą dziedziną, z całą jakby tutaj wiedzą na temat psychologii i rozwoju człowieka I w ten sposób powstała ta metoda pracy. Tak naprawdę nie ma żadnej bariery. Jakby największą barierą jest w tym momencie nasz umysł i nasze przekonanie na temat tego, że czegoś nie potrafię albo czegoś nie mogę, albo tutaj już jakby takie bardzo ukorzenione w realności przekonanie, że jeżeli jestem, mam jakąś dysfunkcję w ciele, niepełnosprawność, no to i fizyczne ograniczenie z tym związane, no to przecież nie mogę się ruszać i tańczyć. Mhm. Jeżeli na przykład osoba porusza się na wózku inwalidzkim, no ale jakby nie jest to prawdziwe stwierdzenie i jest tak, że my i tak jesteśmy w naszym ciele. I dopóki żyjemy, dopóki oddychamy, nawet jeżeli pewne części tego ciała się nie ruszają albo nie ruszają się tak, jakbyśmy chcieli, nie mają pełnego zakresu ruchu, to nadal oddychamy, nadal... To tutaj musiałabym się odnieść do jakichś konkretnych przykładów. Jest mi tak ciężko mówić o tym ogólnie, ale no, mogę jako przykład podać doświadczenie jednej z nauczycielek z mojego instytutu, która pracowała tą metodą z osobą z niepełnosprawnością, praktycznie sparaliżowaną w swoim ciele, z jedyną możliwością ruchu za pomocą gałek ocznych. I była w stanie nawiązać relację terapeutyczną i kontakt i komunikować się niewerbalnie właśnie w ten sposób z tą osobą.
Czyli każdy może wziąć udział, nie powinien się przejmować jakimiś ograniczeniami, ani takimi fizycznymi, ani tymi, że na przykład może nie potrafić tańczyć.
Tak. A jeżeli się nimi przejmuje, to jest to też temat, który można wnieść.
Przerobić.
Dokładnie. I się nim zająć.
Babski wieczór w Radiu Zielona Góra.
Puszczamy sobie w domu muzykę i sami do niej tańczymy, poruszamy się. Czy to również może być terapeutycznie? Czy można właśnie w domu przeprowadzać indywidualnie dla siebie taką terapię? Czy muszą być do tego jakieś instrukcje?
Więc taniec sam w sobie i taka swobodna, wolna ekspresja, kiedy pozwalamy sobie na ruch, ma zawsze wydźwięk terapeutyczny, czyli taki... No w jakiś sposób uzdrawiający nas, czy poprawiający też nasze samopoczucie. A no jakby tutaj atutem jest to, że jeżeli sobie pozwalamy na to w domu sami, no to właśnie z uwagi na to, że jesteśmy sami w bezpiecznej przestrzeni, którą znamy, to no można się domyślać, że pozwalamy sobie na więcej, więc ta ekspresja jest bardziej swobodna, szersza. I tym samym no jakby czujemy się super, tak? Jakby robimy przestrzeń w swoim ciele, poprawiamy sobie nastrój, także jak najbardziej ma to takie działanie, ale jest pozbawione to tego aspektu kontaktu z drugą osobą, a relacja terapeutyczna jest jednym jakby z czynników też leczących w psychoterapii. I tutaj jakby ten aspekt, jakby taka forma pracy ze sobą jest uboższa. I też o aspekt rozumienia tego, co się podczas ruchu dla mnie wydarza. Oczywiście, jeżeli mamy dosyć duży poziom samoświadomości, możemy ruszać się świadomie, być świadomi tego, co podczas ruchu dzieje się w naszym ciele, potem sobie usiąść i, nie wiem, opisać to, zrobić notatki, jakoś pomyśleć o tym, przeanalizować, ale jest to zawsze pozbawione takiego zewnętrznego, niezależnego oka obserwatora, którym jest w tym wypadku w takim procesie terapeutycznym terapeuta. Dostępne są tak naprawdę, tą formą pracy można pracować w każdym kontekście, czyli w terapii indywidualnej, i w terapii grupowej. I tutaj jakby zależy, na jaką formę terapii decyduje się klient, jak się zgłasza, bo czasami jest tak, że ktoś od razu wie, że potrzebuje terapii grupowej i takiej terapii szuka dla siebie. Czasami jest tak, że ktoś po prostu szuka jakiejś formy wsparcia, pracy i do końca jeszcze nie wie tak naprawdę, czego potrzebuje i przeważnie jest tak, że po prostu szuka, kontaktuje się z terapeutą, umawia się właśnie na konsultacje, o których wcześniej wspominałam i na tej konsultacji jest szansa, żeby sobie porozmawiać o tym, żeby wyklaryfikować dla klienta te potrzeby, z którymi on przychodzi i w związku z tym znaleźć najbardziej odpowiedni sposób odpowiedzenia na te potrzeby i zdecydować, tak, czy to będzie terapia grupowa, czy to będzie terapia indywidualna.
Czy przez taką terapię, która może się niektórym wydawać jakoś tak nietypowa, można wprowadzić trwałe zmiany w naszym życiu?
Oczywiście. I do tego zmierzamy. Każda terapia tak naprawdę zakłada to, że no, oczekujemy i zmierzamy do tego, żeby osiągnąć trwałe zmiany, bo sposobów na to, żeby pomóc sobie czy poprawić właśnie nastrój na chwilę jest dużo więcej i są na wyciągnięcie ręki dużo łatwiej dostępne i łatwiejsze często do skorzystania z nich niż terapia. Ale raczej jest tak, że jak ktoś trafia na terapię, to właśnie trafia z czymś trudniejszym, z czym zmaga się już od dłuższego czasu i próbował tych sposobów wcześniej, tych łatwiej dostępnych i nie zadziałały. Więc jak najbardziej do tego zmierzamy i ta forma pracy Jakby tutaj się odniosę znowu do ruchu i do tego, jakie znaczenie ma ruch. I dzięki kreatywnemu podejściu do ruchu działa ta forma pracy w ten sposób, że my uczymy się nowych wzorców ruchu. Testujemy, eksperymentujemy z nowym ruchem po prostu, z nowymi... No jest trudno to też opisać właśnie słowami. Z nowymi po prostu sposobami poruszania się. I to przekłada się na, tu już tutaj jakby odniosę się do badań i do tego, co jest udowodnione, że podczas ruchu i podczas tego, że wykonujemy nowy ruch, nieznany dla nas do tej pory, odkrywamy coś, tworzą się nowe połączenia neuronalne w naszym mózgu. I tym samym powtarzając potem ten ruch, który stał się w danym momencie nowy, ugruntowujemy te połączenia i wykształcamy nowy wzorzec, czyli jakąś nową możliwość dla siebie, co przekłada się na możliwości istnienia w świecie, bycia w relacjach, przeżywania danej sytuacji, która do tej pory była przeżywana zawsze w ten sam jeden sposób, teraz w inny sposób.
Mhm. Czyli warto tego doświadczyć i po prostu spróbować, jak to jest, no bo ciężko tak przedstawić wszystko obrazowo i słowami, w końcu to jest taniec, tak?
Jak najbardziej. No właśnie jest tak, że warsztaty, jeżeli organizuję warsztaty, to są warsztaty rozwojowe, jest to forma pracy grupowej i ona, powiedziałabym, że na pewno jako taki efekt dodatkowy, uboczny może dla kogoś mieć takie działanie terapeutyczne, ale nie umawiamy się tutaj na formę terapii grupowej, nie jest to terapią grupową, więc też ja inaczej prowadzę taki warsztat i nie ma tutaj możliwości też, żeby w proces indywidualny, też taki emocjonalny, mentalny danej osoby, uczestnika takiego warsztatu wejść głębiej, więc trzeba mieć tego świadomość, ale na pewno jest to świetna forma, żeby spróbować tej metody pracy, żeby pozwolić sobie wejść w swoje ciało bardziej, w ruch i w ogóle poczuć, jak mi z tym jest i żeby w jakiś sposób zobaczyć, czy to dla mnie ma takie działanie, czy może mieć działanie terapeutyczne, ale na pewno będzie miało działanie rozwojowe. No i tutaj znowu jakby odwołam się do mojego fanpage'a, do strony na Facebooku, która nazywa się Dusza w ciele. Umieszczam tam wszystko, czym się zajmuję i wszystko, co robię i też informacje o tym warsztacie można tam znaleźć.
Zapraszam, Magdalena Podkowska.
Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję również, Monika Bartkowicz-Krzysztof. Życzymy udanego wieczoru i do usłyszenia.
Babski wieczór w Radiu Zielona Góra.